De facto. Kościół, wydarzenia, komentarze.
Witam po przerwie. Przypomnę, że rozmawiamy o sprowadzeniu na Opolszczyznę rodzin syryjskich chrześcijan. Tuż przed przerwą mówiliśmy o tym, że wiemy, że będą to bardzo różni ludzie, w większości wykształceni, chętni do tego, by zakładać być może przedsiębiorstwa, w każdym razie chętni do tego, żeby jakoś poczuć się tutaj współodpowiedzialni za region. I będziemy musieli wiele zrobić, żeby się przygotować na ich przyjęcie, ale zanim do tego przejdziemy, powiedzmy jeszcze logistycznie, jak to będzie wyglądało. Gdzie oni w tej chwili są, kto, w którym momencie trafią na Opolszczyznę, czy to będzie jakimiś partiami, czy wszyscy razem, o tym gdyby pan Rafał Łężny mógł powiedzieć.
Więc to wygląda w następujący sposób. Ci ludzie zostali niejako wydelegowani, czy wybrani spośród duchownych chrześcijan różnych prowieniencji. To są zarówno katolicy różnych obrządków, to są kościoły protestanckie, kościoły prawosławne również. I duchowni tych kościołów zwrócili się do ojca pani Miriam z prośbą właśnie o pomoc. Pani Miriam powołała wtedy tą fundację, to było kilkanaście miesięcy temu. I stąd ta obawa, że tutaj przyjadą jacyś fundamentalistyczni muzułmanie, gdzieś tam się zaplątają w tej grupie, jest bardzo nie bazuje na fundamentach prawdy, ponieważ są to starannie wybrani ludzie, którzy są rzeczywiście zagrożeni właśnie tym fundamentalizmem islamskim. My w swoim języku medialnym używamy słowa, to już nawet nie mówimy o nich Syryjczycy, mówimy o nich chrześcijańscy uchodźcy z Syrii. Właśnie po to, żeby uzmysłowić, że to nie ma tutaj dla Polaków zagrożenia fundamentalizmem muzułmańskim, co bardzo często pojawia się w komentarzach gdzieś tam internetowych, tak, czy jakichś takich niechętnych.
Tak, że osoby jakieś mogą przeniknąć w te grupy.
Tak, więc tutaj uspokajam, że są to osoby sprawdzone i starannie dobrane. Drugi etap to jest taki, ponieważ tak jak wspomniałem, nie ma tam naszego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Syrii, w związku z czym najbliższe jest Bejrucie w Libanie. Ci ludzie tutaj z pomocą Fundacji Estera, taką nie do końca oficjalną, przedostają się przez granicę syryjską do Libanu i trafiają do Bejrutu. Tam nasz konsulat zajmuje się tymi osobami. W domyśle ma to trwać od tygodnia do dwóch tygodni na wszystkie kwestie związane z wizą. Potem czarterowany jest samolot, który przewozi tych Syryjczyków do Warszawy i stamtąd autobusami zostaną rozwiezieni do poszczególnych miejsc, wcześniej już przygotowanych na ich przybycie. Tak? To jest taki modelowy wzór. Natomiast wiemy, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na przykład Syrii nie zależy na tym, żeby tych ludzi teraz wypuszczać, ponieważ to jest też wizytówka ich kraju.
Tak, to jest dowód na to, co się tam dzieje.
Więc Syryjczycy nie są zbyt, mówię o władzach syryjskich, nie są zadowolone z tego faktu. Więc są tutaj z tego tytułu trudności. Wielu tych ludzi nie może otrzymać paszportu, chociażby z tego względu, że na przykład wcześniej nie byli zwolennikami reżimu tam panującego. Więc te kłopoty są bardzo różne i ta sytuacja jest bardzo wielowątkowa. Natomiast tak jak powiedziałem, z Damaszku do Bejrutu, z Bejrutu do Warszawy, z Warszawy w różne miejsca Polski, między innymi na Opolszczyznę. Taki jest modelowy plan. Co z tego wyjdzie? No mam nadzieję, że uda się właśnie tak to zrealizować.
Wiadomo już o jednej rodzinie, która trafi do Głogówka.
Tak, pierwsza rodzina, jeden z mieszkańców Głogówka dysponował domem pod Głogówkiem i grupa młodych chłopców, którzy są z młodych ludzi, którzy są zorganizowani w takiej grupie, prosili, żeby określić to jako grupa Bezpieczna Przystań, wolontariuszy z grupy Bezpieczna Przystań, którzy poprosili pana Czesława Fijałkowskiego, bodajże, jeśli nie przekręcam nazwiska, przedstawiając mu dramatyczność tej sytuacji. Pan Czesław wyraził zgodę na to, podpisał umowę z Fundacją Estera i przekazał ten dom właśnie na ten cel. Ci młodzi ludzie tam zaraz po pracy przychodzą i remontują ten dom własnym sumptem, własną siłą własnych mięśni i umysłu, bo tam trzeba czasami się logistycznie dość napracować. chcą przyjąć pierwszą rodzinę. To będzie dwójka rodziców i trójka dzieci, chłopiec, dwóch chłopców i jedna dziewczynka w wieku od 8 do 16 lat. Będzie też jeden pan, który jest przyjacielem ich rodziny i to jest grupa 6 osób. I oni jako pierwsza rodzina na płaszczyznę trafią właśnie do tej pod Głogówkiem, do tej miejscowości, tak?
A cała reszta.
Następne rodziny docelowo, jest jakaś data wyznaczona, kiedy miałyby już tutaj być?
Tutaj jest duża rola diecezji opolskiej, tak? Myśmy poprosili...
Która zgłosiła się na ochotnika. Ksiądz biskup Andrzej Czaja. Owszem. Zadeklarował.
Tutaj Stowarzyszenie Libertus troszkę naprowadziliśmy księdza biskupa na to, że taki problem faktycznie istnieje i udało się spotkać księdzu biskupowi z panią, z prezesem, z panią prezes Fundacji Estera, panią Miriam Szadet, która bardzo ucieszyła się z tego, że jest taka możliwość i na tyle przekonywująco trafiła w serce księdza biskupa, że ksiądz biskup, niezależnie od kłopotów jakichkolwiek by tutaj piętrzyły się przed tą sprawą, stwierdził, że my tym ludziom musimy pomóc i 50 rodzin przyjmiemy. I tutaj wielki ukłon w stronę kurii, w stronę diecezji, że taki ruch podjęła. My ze swojej strony jako Stowarzyszenie Libertus chcielibyśmy pomóc tym ludziom zaadaptować się. Czyli Fundacja Estera sprowadza tych ludzi do Polski, załatwia kwestie wizowe. Ksiądz biskup tutaj organizuje im wyżywienie i nocleg. Natomiast my chcielibyśmy jako Stowarzyszenie Libertus pomóc im w akomodacji, czyli tutaj w tym takim przyjęciu, w asymilacji tutaj z naszym środowiskiem społecznym, poprzez naukę języka polskiego, poprzez tam dzieci nie chodzą od 3 lat do szkoły, w związku z czym trzeba by im zorganizować jakieś zajęcia, które pozwoliłyby im trochę tę wiedzę gdzieś tam pomóc im tą wiedzę nadrobić. Działań jest wiele różnych pomysłów.
No mówił pan, że wśród członków Libertusa jest wielu przedsiębiorców, którzy nawet o ile nie zatrudnią, to też pomogą jakoś samozatrudnieniem, rozumiem, jakoś pokierować.
Właściwie taka inicjatywa z tego wyszła, ponieważ nasze stowarzyszenie zrzesza głównie małych przedsiębiorców, którzy pracują w różnych branżach, od budowlanej, poprzez gastronomiczne, poprzez jakieś czysto usługowe, więc nawet jeżeli moglibyśmy, ci nasi partnerzy mogliby zatrudnić kilka osób, wiadomo, że nie wszystkich, ale przynajmniej dla kilku osób moglibyśmy stworzyć miejsca pracy, dla kilku głów rodzin, bo tak to należałoby powiedzieć, to trzeba też powiedzieć, że moglibyśmy im z pewnością pomóc w zbyciu ich produktów, w sensie intelektualnych, czy które by tutaj mogli wyprodukować, czy materialnych, tak? Bo z pewnością nasze kontakty pozwoliłyby im łatwiej się tutaj zaakomodować w naszym środowisku.
A skąd na całą tę akcję pieniądze? To jeszcze powiedzmy, żeby to zakończyć
pieniądze są
tę część organizacyjną.
Pieniądze są z dwóch źródeł. Pierwsze źródło to są darczyńcy Fundacji Estera. Te pieniądze są już na te rodziny zagwarantowane. Na dłuższy czas to jest blisko kilka dobrych miesięcy, jeśli nie kilkanaście. Natomiast drugim bardzo poważnym źródłem finansowania jest Fundacja Barnabas Funds, brytyjska fundacja, która zajmuje się stricte ratowaniem chrześcijan właśnie z takich sytuacji opresyjnych, fundamentalizmu islamskiego głównie. Tutaj warto powiedzieć, że nawet Parlament Europejski kilka tygodni temu wydał rezolucję, z której jasno wynika, że najbardziej prześladowaną grupą społeczną na świecie są właśnie chrześcijanie. W związku z czym ta fundacja również gwarantuje środki i apetyty na to, żeby pomagać tym Syryjczykom, fundacja rosną, ponieważ są na to możliwości finansowe, więc tutaj kolejny uspokajający głos dla naszej społeczności, że nie chodzi tutaj o sięganie do kieszeni podatnika.
Także nie będziemy zabierać nikomu pieniędzy.
Ale z drugiej strony warto by było jednak mobilizować tą naszą społeczność regionalną do tego, żeby w miarę możliwości wspomagali właśnie tych Syryjczyków, nie tylko w tym, żeby oni się lepiej odnaleźli w naszej rzeczywistości, ale no, żeby na przykład przekazywali jakieś rzeczy, które im się mogą przydać, a oni mają zbędne, żeby jednak nie stworzyć takiego wrażenia, że to już jest wszystko załatwione, prawda? Powinniśmy mobilizować ludzi do tego, żeby również oni na miarę swoich możliwości pomagali.
Bez wątpienia tak, jestem przekonany, że no, ksiądz Drexler się tutaj uśmiecha, bo wie dobrze, że na ofiarność można liczyć, ale ja myślę, że bardzo ważnym jest podkreślenie, że wszyscy zgadzamy się co do tego. Mówię o tych wszystkich osobach, które już zdążyłem poznać, a które są zaangażowane w pomoc dla tych, dla chrześcijańskich uchodźców z Syrii, że pomoc powinna raczej polegać na podawaniu im pewnych możliwości zaaklimatyzowania się w polskim społeczeństwie i stanięcia na własne nogi, a nie na zapewnianie im wszystkiego, co jest potrzebne im do przeżycia. Psychologia społeczna i cała masa innych nauk bardzo wyraźnie pokazują, że najgorszą rzeczą, którą można zrobić człowiekowi, to przyzwyczaić go do stale otrzymywanej pomocy z zewnątrz.
Tak, dawać wędkę, a nie rybę.
Jasne,
tak?
To jest powszechne. Ale to, ja myślę
o tych pierwszych tych momentach, kiedy się urządzają, prawda, to często jakieś drobiazgi są potrzebne.
Oczywiście,
i tak
no
dalej.
I jeśli tam się pojawią pieniądze, to raczej w kategorii tak zwanych seed money, czyli tych pieniędzy, które są potrzebne po to, żeby coś zasiać, ale to jak to będzie rosło, zależy już od aktywności tych ludzi, którzy przyjadą, a my jesteśmy także po to, żeby tę aktywność wyzwolić i pomóc im w jej realizacji.
Ja rozumiem, że tu pani doktor ma na myśli o takim pospolitym ruszeniu, które też byłoby, dobrze rozumiem, żeby takie pospolite ruszenie na Opolszczyźnie zapanowało, że im musimy pomóc, żeby oni jak najszybciej poczuli się tutaj jak w domu, bo to też jest dla nas samych bardzo dobre, tak? Bo po pierwsze nie będzie tej wrogości, to o czym ksiądz mówił, tego poczucia, że oni są inni, obcy. Jeżeli się wszyscy w to zaangażujemy, to
mogą być jakieś takie projekty, na przykład, które można wspólnie realizować, jak na przykład kiedyś w Stanach byłam, się zapoznałam z takim projektem Vecinos, to po hiszpańsku sąsiedzi, bo to było adresowane do z kolei uciekinierów, z nielegalnych migrantów z Meksyku i naprawdę to był świetny projekt, bo po prostu dzieci tych uciekinierów nie chodziły do szkoły w ogóle, bo nie byli nigdzie rejestrowani, ale dzięki temu projektowi zaczęto stopniowo włączać tych ludzi, bo oni i tak tam żyli w tych Stanach Zjednoczonych, tylko kompletnie wykluczeni na marginesie. I właśnie ja myślę też i o takich inicjatywach, żeby po prostu czy pokazywać ten nasz region tym uchodźcom, żeby poznali piękno jego i tak dalej, no, żeby wspólnie coś zrobić, jakieś warsztaty, tak żeby oni od razu zostali włączeni w jakieś wspólne działania.
Na początku my to musimy, powiedzmy, jest taka stara rzymska maksyma, primum vivere, deinde filozofari. Najpierw patrz, czego żyjesz, a potem filozofuj, tak, mądruj. Mianowicie tutaj też pan psycholog jest w tym zespole, bardzo mile widziany przez księdza biskupa. Myśmy mieli spotkanie ostatnio i tam bardzo wyraźnie zostało też odpowiednimi służbami pana wojewody. Te panie bardzo mądre, obeznane z tematem, otwierały nam oczy właśnie na każdym kroku i uznaliśmy, że ta faza przyjmowania uchodźców chrześcijan z Syrii będzie miała takie dwa etapy, ten proces. Pierwszy etap będzie polegał na tym, żeby ich jednak przyjąć w jednym lub dwóch lub trzech nawet dużych ośrodkach. Po to i najlepiej w Opolu lub blisko Opola. Po to, żeby te wszystkie formalności prawne, oni prawdopodobnie przyjadą na wizach turystycznych. A na wizie turystycznej to może przyjechać i za 3 miesiące musi odjechać. Wyjechać. Natomiast oni muszą jak najszybciej otrzymać wizy o statusie uchodźcy. Wtedy przynależą im wszystkie prawa. Te panie będą też właśnie, będziemy mieli specjalistów, którzy będą spotykali się z tymi osobami w jednym miejscu i będą po prostu krok po kroku instruowali, co trzeba pozyskać, co musi być spełnione, jakie formularze, jakie informacje. I wtedy będzie nam przybywało informacji, na co oni mogą liczyć, na co nie mogą liczyć, w jakiej wysokości, w jakiej nie. I w tych ośrodkach myślę, że pobyt mamy już takie 3 ośrodki na oku. Nawet wizytowaliśmy już je.
Może ksiądz powiedzieć, które?
Jeden w Opolu, 2 pod Opolem. I tutaj też będzie trzeba znaleźć dużo kasy, dlatego że to jest obojętne, czy to my, prawda, dajemy jakieś ośrodki i my utrzymujemy tych ludzi wikt i konwikt, czy też płacimy konkretnemu profesjonalnie przygotowanemu ośrodkowi, który dysponuje noclegami, który dysponuje wyżywieniem, a więc śniadanie, obiad, kolacja. A potem, kiedy ten etap już wyposażenia ich w te instrumenty prawne i w takie przygotowanie do zafunkcjonowania w tej najbliższej społeczności dobiegnie końca, oni potem będą wysyłani do naszych parafii. Już prowadzimy taki głęboki wywiad środowiskowy w domach zakonnych, opuszczonych, które stoją puste, a mogą być użyte. Prowadzimy wywiad w parafiach. Są ludzie, którzy dysponują mieszkaniami, najczęściej domami, całymi posesjami, gospodarstwami. Już trwają rozmowy między duszpasterzami, księżmi. Takie przekonywanie, zachęcanie do tego, żeby wyjść naprzeciw tym ludziom z problemami. I myślę, że oni trafią wszyscy. To naprawdę jest to kropla, którą my możemy naprawdę przyjąć na siebie. Trafią do gościnnej diecezji opolskiej. Do diecezji, która w ciągu ostatnich 24 lat przekazywała rocznie 500 000 złotych dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych poza granicami kraju. Żeby tylko przywołać ostatni taki bardzo spektakularny przykład. 600 000 złotych dla dotkniętej trzęsieniem ziemi ludności Nepalu. Proszę pamiętać, Nepal liczy 28 milionów. Wierzących tam jest 10 tysięcy. Tam jest 150 sióstr zakonnych, 30 księży, 10 tysięcy wiernych. A Caritas Nepal, bo my to pomagamy kanałem Caritas. Caritas Opole, Caritas Warszawa, Caritas Nepal. Caritas Nepal pomaga 100 tysiącom ludzi, bo dotkniętych trzęsieniem ziemi zostało około 10 milionów. Prawie 1/3 ludności kraju. Czyli Caritas, katolicka instytucja, pomaga 90 tysiącom wyznawców hinduizmu. Więc dla nas to jest żaden problem. Tych 300 osób, tych 50 rodzin, około 200 osób. Uważam, że dla diecezji opolskiej, która słynie z ofiarności, proszę sobie wyobrazić, ta kwota 600 tysięcy daje nam pierwsze miejsce. Tradycyjnie miejsce na podium w kraju. Żadna inna diecezja nas nie prześcignęła, z tego co wiem do dzisiaj. To jest największa kwota, 600 tysięcy, zebranych w czasie nabożeństw, zebranych z inspiracji duszpasterzy po odczytaniu apelu biskupa, który z kolei ruszył na apel Franciszka, papieża. Także o to się nie obawiam.
Rozumiem, nie zabraknie pieniędzy.
Choć znowu podkreślmy, że nie chodzi o to, aby tych ludzi wziąć na utrzymanie. Tylko chodzi o to, aby im pomóc.
Nie, ale ksiądz tutaj mówił o takim jakby Friedlandzie, tak? Jak w Niemczech był obóz przejściowy Unamasem, tak, gdzie nasi migranci tam przebywali, załatwiali wszystkie formalności i potem byli kierowani do społeczności i dostawali jakieś mieszkania z socjalu i tak dalej. Więc to jest raczej, ja rozumiem, taka opieka na ten czas załatwienia tych wszystkich formalności.
Umiejętność pomagania, tak. Sztuka pomagania.
No ale dobrze, przejdźmy do tego momentu, kiedy te formalności są załatwione i te rodziny rzeczywiście trafiają do lokalnych społeczności. Jak to może wyglądać? Czy oni rzeczywiście zostaną przyjęci, czy możemy mieć lekkie obawy, że te początki będą trudne? Na przykład pierwsze dni dzieci w szkole. Tak?
To wszystko zależy od nas i od tego, jak to przygotujemy. Ten czas, o którym mówiliśmy przed momentem, ten czas pobytu w tym ośrodku przejściowym, że tak go nazwiemy. Ja wiem, że to się wszystko źle kojarzy, prawda? Ale no trudno nam nazywać to w tym momencie inaczej. Musi zostać wykorzystany przede wszystkim na to, żeby tych ludzi nauczyć podstawowych sposobów funkcjonowania w polskim społeczeństwie, podstawowych zwrotów języka polskiego. Dzieci, które nie były od 3 lat w szkole, powinny zostać już zaopiekowane, już wdrożone w pewien system, że o tej godzinie trzeba przyjść i jakieś zajęcia się będą odbywały.
Tutaj
wielki ukłon w kierunku Uniwersytetu Opolskiego, zwłaszcza, jak sądzę, Instytutu Pedagogiki. Więc znowu, dobrze byłoby, żeby ten czas nie był wykorzystywany żeby oni tylko oddychali tym, że w końcu nie są zagrożeni. Oczywiście to jest ważne, ale także idźmy dalej. Dajmy im szansę odnalezienia się w społeczeństwie, ale także przygotujmy już tych ludzi, do których, te społeczności, do których oni trafią, że oni się będą z nimi spotykać.
No i właśnie, jak
to zgłosiłam taki postulat, który ciągle nie jest zrealizowany, ale uparcie cały czas piszę go, że właśnie w naszych szkołach powinny być zajęcia z wielokulturowości. Nie tylko w tym aspekcie mniejszości niemieckiej, ale to przede wszystkim, ale również w takim, że Ja myślałam tutaj o na przykład imigrantach z Ukrainy, że oni będą tu do nas napływać, bo już są, prawda? I ta liczba się może zwiększać. Oni wracają, tak, ale w każdym razie nie zależy od tego, czy na stałe, czy nie, to oni tu już są obecni. I w związku z tym szkoła powinna uczyć otwartości, tolerancji, rozumienia innych kultur, takiego dialogu międzykulturowego. I wtedy o wiele łatwiej byłoby przyjmować to przez te społeczności lokalne. Tego się u nas nie robi, pomimo, że już mamy od 25 lat demokrację.
Tak, znaczy tutaj przypomina mi się arcybiskup Nosol, który powtarza chyba bodaj za Norwidem, że patriotyzm jest kształtem miłości,
tak jest,
a nie nienawiści do innych. Mhm. Patriotyzm nie może być złączony z nienawiścią do innych. Mhm. Kocham swoje, ale i też obcych.
Ale jak możemy właśnie te lokalne społeczności przygotowywać?
Przede wszystkim informować.
Oprócz, no tu mówimy o szkole, o rozmowach w szkole, o zajęciach.
O jakichś lekcjach wychowawczych poświęconych temu.
Dla mnie to jest wielka rola księży i proboszczów i formowania swoich parafian do tego, żeby pokazać im powody, dla których ci ludzie do nas przyjeżdżają i oczekiwania, jakie my względem parafian mamy. Nie chodzi o to, żeby teraz pielgrzymować do tych ludzi i opowiadać, jak strasznie jest nam ich żal, na przykład, że musieli opuścić swoje domy. Albo opowiadać, jak to dobrze, że do nas przyjechaliście, będziemy tutaj się wami opiekować. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać im, że ci ludzie przyjadą ze swoimi bardzo traumatycznymi niekiedy doświadczeniami, ale to, co jest im w stanie pomóc najbardziej, to szybkie wdrożenie ich w normalne funkcjonowanie społeczności, do których trafia.
Tak jest. I to chodzi o lokalne autorytety. Dobrze pan podkreśla, doktor, mówi o proboszczach, duszpasterzach, jak najbardziej, ale to, co pani też, doktor, mówiła o katechetach, o nauczycielach, tak, a ja bym jeszcze dodał takie te lokalne, uliczne autorytety, powiedzmy takie opiniotwórcze, to znaczy takie te, które przy płocie stoją, tak, na tej ławce przed domem siedzą.
Właśnie tych autorytetów ja się trochę boję.
Spokojnie,
ale nie,
panie
akurat
redaktor.
Nie. Moim zdaniem właśnie te osoby, które się
kategoria
cieszą
ważni,
takim
inni, to
powszechnym szacunkiem, to po prostu są dobrym kanałem, żeby otwierać
tak, tylko
inny.
Czy one rzeczywiście już są pełne otwartości? Może one same mają wewnętrzny konflikt i jeszcze nie do końca
i dlatego
są przekonane.
Nie dyskutują. To jest inspiracja. Tak. Ten program jest inspiracją do otwarcia dyskusji na to. Ja myślę, że my przeżywamy taki moment historyczny. Ja pamiętam przed 23 laty. To myśmy rozpoczynali ze stacjami opieki Caritas. Kto mówił? Pani pisała artykuł. Szpital idzie do chorego.
Ksiądz zdradza poniekąd mój wiek tutaj teraz.
Pani 23 lata temu pisała artykuł, który był tłumaczony na język niemiecki, szedł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jaką kapitalną pracę tutaj Caritas niemiecki, powiedzmy, wykonał. Myśmy potem ten projekt multiplikowali na inne diecezje, warszawską, rzeszowską, sandomierską, zamojsko-lubaczowską. Tu przyjeżdżali do nas i uczyli się. Może to właśnie, że ten pierwszy, przepraszam za słowo, ale transport, powiedzmy, tych gości dotrze na Opolszczyznę. Mamy, powiedzmy, niepowtarzalną okazję być pionierami, zwrócić uwagę kraju na te problemy i przełamywać pewne stereotypy.
Zgadzam się. I tutaj na przykład może by też się było zwrócić do kuratorium, żeby po prostu zachęcić te szkoły w tych społecznościach, gdzie trafią ci właśnie uciekinierzy, żeby one z uczniami przygotowali na przykład jakąś lekcję o Syrii, o właśnie tej kulturze, o tym chrześcijaństwie, innej, wczesnym etapie rozwoju chrześcijaństwa, że tam właśnie jest ta kolebka, żeby przybliżyć tych Syryjczyków właśnie tym mieszkańcom z jednej strony. I oczywiście można było zaprosić też rodziców, że to nie tylko lekcja dla uczniów, ale zorganizować jakiś wieczór, że dzieci by może by przyswoiły sobie jakieś wiersze, bo są przecież tłumaczone na polski, prawda? Czy pokazały tam właśnie, co robił tam święty Paweł, jakąś inscenizację i zaprosić rodziców i w ten sposób jakoś otwierać się na tą inność.
Ich przodkowie, mówiąc po śląsku, ich umy i upy były wcześniej chrześcijanami niż my.
No właśnie, tak. A może by trzeba było przygotować, już tak myślę, praktycznie, materiały dydaktyczne, jakieś scenariusze lekcji i nauczycielom to dostarczyć. Właściwie mogę się wydarzyć.
Trzymamy panią za słowo. Ja myślę, że tutaj jest jeszcze jedno podglebie, o którym nie wspomnieliśmy. Przecież 1/3 Opolszczyzny to są ludzie, którzy przyjechali z Kresów. A więc te doświadczenia zmiany domu, doświadczenia podróży niechcianej, doświadczenia życia na walizkach i myślenia o tym, że może jednak wrócimy tam jeszcze na tą, pod ten Lwów, na ten Wołyń, tak? To myślę, że to jest podglebie, na którym warto budować. I myślę, że to, co powiedział cenny tutaj ksiądz Drexler, no jest, jakoś komunikuje z tym, o czym mówię teraz, czyli ta ofiarność opolszczyzny wynika być może także z tego, że właśnie nasi dziadkowie czy ojcowie mieli takie doświadczenie. I myślę, że to jest też cenne i na tym warto budować.
Tak, tak.
Ale żeby nie było tak różowo, tak to dobrze. Też sobie musimy uświadomić, że będziemy mieli do czynienia, już tak naprawdę mamy, z dosyć silnymi tendencjami oporu.
Ruchem oporu.
Ja myślę, że to jest dobrze, żebyśmy o tym oporze już po przerwie porozmawiali.
Dobrze, to zaanonsujmy, że opór będzie, jaki to za chwilkę.
Po przerwie.